Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Franciszek wydał konstytucję apostolską o żeńskim życiu kontemplacyjnym. Zachęca w niej mniszki do formacji i modlitwy, przestrzegając przed aktualnymi pokusami.
Nie traćcie nadziei i nie pozwólcie się okraść z przyszłości, która jest w waszych rękach. Z takim apelem do młodych zwraca się Ojciec Święty we wstępie do książki z niepublikowanymi tekstami błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty.
Przebywający w Polsce uczestnicy Światowych Dni Młodzieży podejmowali dziś dzieła miłosierdzia. Zgodnie z hasłem tegorocznego spotkania, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Witamy 22 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Szukanie oblicza Boga przewija się przez historię ludzkości od zawsze powołanej do dialogu miłości ze Stworzycielem. Tymi słowami papież rozpoczyna konstytucję apostolską Vultum Dei Quaerere o żeńskim życiu kontemplacyjnym. Drogie siostry, co stałoby się bez was z Kościołem i z tymi, którzy żyją na ludzkich peryferiach i działają na daleko wysuniętych posterunkach ewangelizacji, pisze Franciszek do zakonnic kontemplacyjnych w opublikowanym dziś dokumencie. Kościół liczy na waszą modlitwę i wasze oddanie, by nieść ludziom naszych czasów dobrą nowinę Ewangelii. Kościół was potrzebuje.
Ojciec Święty wskazuje, że w świecie szukającym, nawet nieświadomie, Boga, osoby konsekrowane mają nie ustawać w tym poszukiwaniu, dając ewangeliczne świadectwo. Przestrzega je przed uleganiem pokusom, apatii, rutyny, braku motywacji czy paraliżującego lenistwa. Kładzie nacisk na potrzebę formacji do życia kontemplacyjnego, która zakłada nieustanne nawrócenie i wymaga do czasu złożenia ślubów wieczystych co najmniej 9, a nawet do 12 lat. Istotna dla życia konsekrowanego, szczególnie kontemplacyjnego, jest modlitwa, którą mniszki winny obejmować całą ludzkość, a zwłaszcza cierpiących.
W Konstytucji Apostolskiej o żeńskim życiu kontemplacyjnym papież wskazuje, że centralne miejsce ma w nim słuchanie Słowa Bożego, Eucharystia i pokuta. Klasztory mają dawać świadectwo życia wspólnotowego w świecie naznaczonym podziałami i nierównościami. Ich autonomia służy kontemplacji, ale nie może się przerodzić w niezależność czy izolację. Kryteriami autonomii są zdolność zapewnienia formacji i utrzymania się oraz włączenie w kościół lokalny. Gdy nie są one spełniane, winna zainterweniować kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego, która jeśli sytuacji nie da się uzdrowić, może zadecydować zamknięcie klasztoru.
Nie traćcie nadziei i nie pozwólcie się okraść z przyszłości, która jest w waszych rękach. Z takim apelem do młodych zwraca się papież Franciszek. Znalazł się on we wstępie, jaki napisał do książki zawierającej nieopublikowane dotąd teksty błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. Książka nosi tytuł Kochajmy niekochanych.
Franciszek nawiązuje do słów przyszłej świętej, która mawiała: my nie jesteśmy organizacją pozarządową. Takie organizacje realizują projekt. My pracujemy dla kogoś. Przypomina, że i on sam też często powtarza, iż Kościół nie jest organizacją pozarządową, ponieważ pracuje dla Chrystusa i dla biednych, w których żyje Chrystus. Papież wskazuje na znaczenie modlitwy w życiu Matki Teresy oraz pełnionych z miłością i oddaniem dzieł miłosierdzia. Młodzież wzywa, by budowała swe życie na Chrystusie. Wszystkich młodych proszę, by nie tracili nadziei, by nie pozwolili się okraść z przyszłości, która jest w ich rękach, pisze papież. Bądźcie budowniczymi mostów, by przełamywać logikę podziałów, odrzucenia, lęku przed innymi. Poświęćcie się służbie biednym, z odwagą stawiajcie czoło życiu, które jest darem Boga. Latajcie wysoko jak orzeł, symbol kraju pochodzenia Matki Teresy, dodaje Ojciec Święty, nawiązując do herbu Albanii. Zachęca też młodzież, by dzieliła się wiarą z rówieśnikami, dając w ten sposób świadectwo całemu światu.
Carmen Hernandez zmarła po długim życiu naznaczonym miłością do Jezusa i wielkim entuzjazmem misyjnym. Słowa te czytamy w przesłaniu papieża na pogrzeb współinicjatorki drogi neokatechumenalnej, który odbył się wczoraj w Madrycie. Skierował ją do wszystkich, którzy cenili jej apostolską gorliwość, która przybrała konkretny kształt, przede wszystkim we wskazaniu drogi odkrywania chrztu i stałego wychowywania w wierze.
Dziękuję Bogu za świadectwo tej kobiety, ożywionej szczerą miłością do Kościoła, która poświęciła życie głoszeniu dobrej nowiny wszędzie, także tym, którzy są najdalsi, nie zapominając o ludziach zepchniętych na margines, napisał Franciszek. Zachęcił też wspólnoty neokatechumenalne, by ten jej zapał ewangelizacyjny utrzymywały zawsze przy życiu.
Uroczystościom pogrzebowym w madryckiej katedrze Almudena przewodniczył arcybiskup stolicy Hiszpanii. W homilii podkreślił jej szczere i odważne świadectwo.
Życie Carmen Hernandez, które poświęciła głoszeniu Jezusa Chrystusa, było świadectwem szczerym i odważnym. Owa pierwsza wspólnota neokatechumenalna, która została założona w ubogiej dzielnicy Madrytu Palomeras w latach 60., dzisiaj liczy ponad 30 tysięcy wspólnot w 125 krajach i fascynuje 1,5 miliona chrześcijan, podkreślił w homilii arcybiskup Carlos Osoro. Carmen cechował wielki zapał misyjny oraz głęboka miłość do Kościoła. Dzieło ewangelizacji 85-letniej współzałożycielki ruchu neokatechumenalnego zamieniło się we wspólnotę chrześcijańską, która żyje i daje życie przez szczerą modlitwę, jedność osób w konkretnej wspólnocie oraz entuzjazm ewangelizacji, to znaczy głoszenie Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, powiedział arcybiskup Carlos Osoro. Trumnę z ciałem Carmen Hernandez wnieśli do katedry Almudena klerycy z neokatechumenalnego seminarium Redemptoris Mater w Madrycie. Mszy pogrzebowej przewodniczył arcybiskup Carlos Osoro, a koncelebrowali m.in. przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Świeckich kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący episkopatu Hiszpanii kardynał Ricardo Blasquez oraz kardynał Antonio Maria Rouco Barela. Licznie przybyli przedstawiciele wspólnot neokatechumenalnych z kraju i ze zagranicy na czele z Kiko Arguello, szczelnie wypełnili madrycką świątynię. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Watykański sekretarz stanu kolejny raz wyraził zaniepokojenie rozwojem sytuacji w Turcji. Już wcześniej zauważył, że w świecie, w którym wzrastają nienawiść i podziały, coraz trudniej jest rozwiązywać konflikty w oparciu o takie kryteria jak sprawiedliwość, godność i solidarność. Kardynał Pietro Parolin przypomniał, że świat musi na nowo zacząć respektować godność człowieka. W przeciwnym wypadku przemoc i podziały będą wzrastać.
To nie jest pozytywny rozwój sytuacji i napawa troską wszystkich. Napięcie rośnie na świecie, a napięcie nie jest pozytywnym przyczynkiem do stawienia czoła problemom i ich rozwiązywania. Jest to dla wszystkich źródło niepokoju. Ufajmy, że mądrość i człowieczeństwo przeważą oraz pomogą ludziom w poszukiwaniu i znajdowaniu sprawiedliwych rozwiązań.
Przed rozpoczynającą się w środę podróżą Franciszka do Polski Radio Watykańskie rozmawiało o ostatnich przygotowaniach do niej z papieskim rzecznikiem. Pytaliśmy księdza Federico Lombardiego m.in. o to, dlaczego w czasie przewidzianego w katedrze na Wawelu spotkania z biskupami Ojciec Święty nie wygłosi formalnego przemówienia.
Il Papa ha detto chiaramente.
Papież powiedział bardzo jasno, jak pragnie, by się odbyło to spotkanie. Wybrał taką formułę, która wydaje mu się najlepsza i którą najczęściej stosował na spotkaniach z biskupami w czasie swoich podróży zagranicznych. Ma to być spotkanie rodzinne w formie dialogu. A zatem papież nie pragnie wygłaszać wielkiego przemówienia do biskupów, ale raczej rozmawiać z nimi, słuchając ich pytań, a chciałby, by były one zadawane z całkowitą wolnością i spokojem ze strony episkopatów. Racja, by nie przeprowadzać bezpośredniej transmisji, jest zatem taka, żeby stworzyć atmosferę całkowicie rodzinną, rozluźnioną, ze swobodą wypowiedzi, przede wszystkim bardziej dla samych biskupów niż dla papieża. Chodzi o to, by byli oni całkiem spokojni, że mogą mówić w pełni jak dzieci do ojca, jako współbracia biskupa Rzymu i przewodnika Kościoła powszechnego.
Patrząc na to, co papież robił podczas wszystkich dotychczasowych podróży zagranicznych, mogę zapewnić, że to jest właśnie to, czego papież najbardziej pragnie i co do tej pory robił najczęściej. Dlaczego? Bo mówi, chciałbym takiej atmosfery rodzinności, spokoju, całkowitego otwarcia i dlatego wolałbym, byśmy zostali sami, jak bracia, w czasie naszego spotkania.
Insieme tra fratelli nel nostro incontro.
Tysiące młodych Australijczyków rozpoczęło swą pielgrzymkę do Polski, by wraz z rówieśnikami ze wszystkich stron świata uczestniczyć z papieżem Franciszkiem w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Grupą reprezentującym wszystkie australijskie diecezje, jak również organizacje katolickie, towarzyszy 20 biskupów, 120 księży i 26 sióstr zakonnych.
Ze względu na rok miłosierdzia tegoroczne pielgrzymowanie ma szczególny charakter. Spotkania organizowane w polskich diecezjach, wspólna modlitwa i udział w mszy z papieżem zapewne będą dla młodych Australijczyków niezapomnianym przeżyciem. Organizatorzy pielgrzymki podkreślają entuzjazm i radość, jakie towarzyszą młodzieży. Po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży planują oni także zwiedzanie polskich miejsc kultu religijnego oraz wycieczki górskie do miejsc związanych ze świętym Janem Pawłem II. Opiekun australijskich pielgrzymów, biskup Columba Macbeth Green, podkreśla, że wielu z nich przybywa do Polski z najbardziej odległych zakątków antypodów. On sam reprezentuje diecezję Wilcannia-Forbes, obejmującą swym terytorium połowę stanu Nowej Południowej Walii. Łącząc ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie wiele nadziei, zwłaszcza związanych z okazją poznania głębokiej polskiej religijności, w której młodzi Polacy, wyznając Jezusa, żyją pełnią życia. Dla Radia Watykańskiego z Melbourne Piotr Kaszubski.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Przebywający w Polsce uczestnicy Światowych Dni Młodzieży podejmowali dziś dzieła miłosierdzia zgodnie z hasłem tegorocznego spotkania Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. W Gnieźnie pielgrzymi pomagali przy remoncie przedszkola prowadzonego przez siostry służebniczki, informuje siostra Wiktoria.
Mamy akurat remont w Ochronce, specjalnie zakupiliśmy pędzle, farbę, także jest do odmalowania płot w Ochronce i są do odmalowania zabawki, które zawsze trzeba latem konserwować.
W gnieźnieńskiej Ochronce pracowali Libańczycy. Właśnie malujemy, to nasz czyn miłosierdzia. To piękne doświadczenie i dobre przygotowanie do spotkania z papieżem Franciszkiem, który oczekuje od nas takiego postępowania. Młodzi odwiedzali dziś domy pomocy społecznej, szpitale, ale także areszty śledcze. Porządkowali też miasta. Zakończyła się zbiórka w ramach akcji Bilet dla brata. Polska młodzież zbierała fundusze dla swoich rówieśników z 10 krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia, by ci mogli uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży. Jak poinformował ksiądz Krzysztof Dukielski, zastępca dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, udało się zebrać prawie 1 700 000 złotych.
Jesteśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni całej Polsce, ludziom, którzy się włączyli, Polakom mieszkającym w Polsce, ale też za granicą, bo było też bardzo dużo wpłat właśnie Polaków, którzy gdzieś czują taką łączność i chcieli pomóc tym braciom ze wschodu.
Z prośbą o wsparcie przyjazdu na SDM zgłosiło się 121 grup z 10 krajów. Dzięki darczyńcom udało się opłacić pakiety pielgrzyma dla 2673 młodych osób ze wschodu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.